jakie znaczenie ma duchowość w terapii traumy, bo my bardzo byśmy chcieli to rozdzielić i bardzo byśmy chcieli się tym nie zajmować.
Potrzebujemy tego poziomu duchowego, bo trauma dosięga nas tak głęboko w naszym systemie wewnętrznym, w naszej pamięci, że ona sięga wręcz do takich rejestrów, czy ja mogę żyć, czy ja mogę żyć nadal taki, jaki jestem, czy zasługuję na życie. I żeby się.
Jak dusza może przetrwać? Odpowiedź zaś jest następująca. Dzięki miłości i wyobraźni.
I żeby, wiesz, zrównoważyć ten destrukcyjny wpływ traumy, my potrzebujemy czegoś naprawdę większego niż my sami.
Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Dobrze, dzień dobry Państwu, dzień dobry Sabino.
Dzień dobry.
Zacznę od tego, że mam ogromną wdzięczność, bo spełnia się moje marzenie, gdyż temat traumy jest bardzo szerokim tematem. Ja nie jestem specjalistką od traumy, więc pomyślałam sobie, że mam takie marzenie, żeby porozmawiać ze specjalistą. I był taki moment, kiedy ja się odpaliłam na Facebooku, bo usłyszałam od młodych psychologów i psychoterapeutów, że my się za bardzo użalamy nad tematem traumy i że, no właśnie, nie każda trauma jest traumą, co w ogóle jest bzdurą, bo jak jest trauma, to jest traumą. I że no, pewne rzeczy należy zostawić, odciąć i zakopać. Na szczęście ty to widzisz inaczej, ja też to widzę inaczej, dlatego chcę o tym porozmawiać. Natomiast dzisiaj, szczególnie, ponieważ jest dużo podcastów z tobą na temat traumy jako takiej. Oczywiście my podamy definicję, ale ja bym dzisiaj chciała szczególnie się skupić na wątku, który również psychoterapeuci pomijają. Mianowicie, jakie znaczenie ma duchowość w terapii traumy, bo my bardzo byśmy chcieli to rozdzielić i bardzo byśmy chcieli się tym nie zajmować. A jednak, kiedy się tym nie zajmujemy, to omijamy bardzo, ale to bardzo ważny czynnik.
Wiesz, bo mogę już coś powiedzieć o tym
Tak.
temacie? Wiesz, poziom poznawczy i poziom zachowań, one są niezwykle ważne, bo to jest ta nasza sprawczość. Tutaj mamy najwięcej do powiedzenia, do skontrolowania, do zmiany, ale im idziemy w zdrowieniu, w terapii, w życiu głębiej, tym się robi mniej przewidywalnie. I myślę, że już poziom emocji budzi emocje, nawet u psychologów, nawet
Tak.
u psychoterapeutów. Poziom doznań somatycznych, wiesz, tego, co się dzieje w ciele, często budzi dezorientację, zagubienie, bo tam nie mieszkamy, czy tak, wiesz, oczywiście metaforycznie to ujmując, wiesz, to ciało mamy jakoś odcięte. No, a poziom duchowości, wiesz, o którym nic nie słyszeliśmy w szkole podstawowej, poza gdzieś wydzielonymi, jeżeli ktoś na takie lekcje chodził, no to miał jakieś lekcje tam, choć pamiętam, jak ona się nazywa, etyka albo religia, tak? Tak
Tak.
było kiedyś. Na studiach? Może gdzieś, wiesz, terapia egzystencjalna to jest coś, co pamiętam, że ja studiowałam tutaj w Poznaniu na UAM-ie psychologię, no to każdy ze studentów psychologii musiał przeczytać Człowiek w poszukiwaniu sensu, Frankla.
Chociaż tyle.
I wokół tego była, pamiętam, piękna rozmowa, ale tam nie zaglądaliśmy, bo to, wiesz, to już jest taka kraina zupełnie nieznana, a myślę, że my jako ludzie no nie lubimy się zapuszczać w te nieznane rewiry, a już jako specjaliści to już w ogóle lubimy, wiesz, podróżować po tych krajach, które znamy. I tego kraju pod tytułem duchowość, też znowu oczywiście metafora, po prostu nie znamy.
Tak, i jeszcze wiesz, no przychodzi mi do głowy to opowiadanie, że ci, którzy mieszkają po drugiej stronie lasu, to są na pewno źli. W związku z tym, jeśli czegoś nie znamy, to jest nam łatwiej powiedzieć nieznany, czyli niebliski mi, czyli na pewno daleki. I pozwól, że zacznę od fragmentu twojej książki. Mam dwa ukochane na naszą rozmowę. Powrót do ciała. Jak odzyskać siebie po doświadczeniu traumy? Piszesz tak. I to jest w ogóle, to jest Tolkienowe, to jest Lewisowe, to jest moje, to jest wszystko. Najpierw cytujesz. Kiedy zło zyskuje indywidualny charakter i staje się częścią codziennego życia, sposób przeciwstawienia się mu również zależy od jednostki. Najistotniejsze pytanie brzmi: jak dusza może przetrwać? Odpowiedź zaś jest następująca: dzięki miłości i wyobraźni. I ja mam taką myśl, mnie to tak prowadzi ten fragment, do tego, że i ty to mówisz w jednym z podcastów tak cudnie, kocham to po prostu, że kiedy my doświadczyliśmy tego zła od drugiego człowieka, to my musimy znaleźć coś, co nas będzie ratowało przed tym, że każdy kolejny człowiek może nam to zło w życiu ponownie jakby zrobić. I dlatego nam tu wchodzi temat duchowości, sensu i nadawania sensu cierpieniu.
Tak, bo rzeczywiście my z jednej strony myślę, że jeżeli jesteśmy tak poranieni, potrzebujemy zejść bardzo głęboko do czegoś, co tylko można na poziomie duchowym jakoś dotknąć, tego, że jest w nas taka nienaruszona część,
O, tak.
której żadne zranienie, żadna trauma, żadna zdrada, żadna napaść nie zdołały jakoś dźgnąć, uszczknąć. I pamiętam, ja mam swoje różne doświadczenia, bardzo trudne, i pamiętam taki moment, kiedy sama cofnęłam się do momentu sprzed. Czasami mamy to błogosławieństwo, że było jakieś przed tym trudnym, i ono było dobre. I to było dla mnie tak otwierające, wręcz ja poczułam, jak moje ciało całe się, wiesz, tak jakoś rozluźnia, bo ono pamięta ten moment sprzed czegoś bardzo trudnego,
Tak.
i tego momentu możemy poszukać na linii czasu, ale myślę, że często łatwiej, znaczy nie wiem, czy łatwiej, ale my go bardziej znajdziemy w środku. Jest taka część nas, której trauma nie naruszyła. I to jest właśnie ten ruch w głąb, ale jest też ten ruch na zewnątrz, taki w terapii traumy mówi się o takiej ekspansji i takim szukaniu czegoś poza mną, czyli jest coś większe niż ja.
Jest jakieś dobro, z którym żadne zło nie wygra, bo to jest bardzo ważne, że to jest coś, co nas ratuje, że to dobro z jednej strony ono jest we mnie, czyli jakby ja się składam z kawałków dobra. Ale że jest takie też zdanie, że zło jest tak silne, że my czasami tracimy nadzieję na to, że dobro wygra. No.
Tak.
I to, co ty mówisz, to jest to właśnie odwołanie się do tego, że niezależnie od tego, co się wydarzy, na koniec i tak dobro jest silniejsze. I pójdę do drugiego fragmentu, który kocham, który mi się z tym łączy. I to pewnie nas poprowadzi. Zdrowienie jest jednak możliwe dopiero dzięki rytuałowi przejścia. Od starego do nowego. Od ciemności do światła. Od wewnętrznego pokawałkowania do jedności. Od braku kontaktu ze sobą do wewnętrznej łączności. Wreszcie od straty i szoku do twórczości i bezpieczeństwa. Mnie oczywiście najbardziej porusza temat Doliny Śmierci, przejścia z ciemności do światła i do takiej nadziei, że światło zawsze jest. I teraz, co to znaczy, że nam jest potrzebna duchowość, żebyśmy mieli zaufanie do światła?
Ja myślę, że nam jest potrzebna każda warstwa człowieczeństwa. Tak bym, wiesz, zaczęła odpowiedź na to pytanie, do tego, żeby przechodzić przez koszmar straumatyzowania, koszmar takiej właśnie defragmentacji. I my potrzebujemy i tej warstwy poznawczej, tej, która analizuje, zbiera, podsumowuje, używa metafor, używa opowieści. Opowieści w ogóle są czymś magicznym
To prawda.
dla nas, dla człowieka, dla naszych układów nerwowych. Potrzebujemy tej warstwy emocji, naprawdę potrzebujemy poczuć, co one nam mówią o świecie, o naszej przeszłości, o przyszłości. Nie traktować tego tak, wiesz, literalnie, ale jako pewien rodzaj podpowiedzi. Potrzebujemy warstwy ciała. Zobaczyć, kiedy ono się uspokaja, kiedy ono się aktywuje, kiedy się pobudza, kiedy nudzi się, kiedy odrętwia się. Potrzebujemy warstwy relacji. Każde zdrowienie wydarza się w relacji, czasami nie z fizyczną osobą, czasami właśnie z osobą, która jest bardziej z tego obszaru duchowości,
Duchowość.
wartości. Czasami to jest jakiś, wiesz, nasz wewnętrzny opiekun, anioł stróż, to może być ten poziom. No i potrzebujemy tego poziomu duchowego, bo trauma dosięga nas tak głęboko w naszym systemie wewnętrznym, w naszej pamięci, że ona sięga wręcz do takich rejestrów, czy ja mogę żyć, czy ja mogę żyć nadal taki, jaki jestem, czy zasługuję na życie. I żeby, wiesz, zrównoważyć ten destrukcyjny wpływ traumy, my potrzebujemy czegoś naprawdę większego niż my sami. I często, wiesz, jak mówi się o duchowości, to od razu przychodzi do głowy religia albo
No
kościół.
właśnie.
Dla bardzo wielu osób to jest ogromnie istotne.
Tak.
Ja to zawsze bardzo uszanowuję, biorę, tak jakby, wiesz, włączam do terapii. To jest niezwykły zasób, jeżeli ma się wspólnotę, jeżeli ma się swój, wiesz, gdzieś, gdzie się przynależy, swój taki, wiesz, system przynależności. Ale ja tą duchowość widzę też szerzej.
No właśnie, jak?
To jest to, jak ja chcę przechodzić przez najgorsze, najtrudniejsze momenty w moim życiu, jak ja chcę zostać zapamiętana.
Czyli po co żyję, też to jest to, prawda?
Tak, jak ja mogę to, co ja osobiście, wiesz, trauma to jest osamotnienie i to jest takie naprawdę przeżycie czegoś bardzo trudnego, bez asysty, bez empatycznego świadka, o którym się też wiele mówi w psychologii traumy. I teraz, jak ja chcę to moje poturbowanie, osamotnienie, jak ja mogę, nawet nie chcę, jak ja mogę je spożytkować dla dobra mojego świata, czasami, wiesz, mikro, to
Tak.
może być moja rodzina, bo duchowość to nie musi być, wiesz, wielkie, wiesz, zmienianie dziejów ludzkości, to może być wpływ na moją tą najmniejszą rodzinę, to może być wpływ na moją społeczność lokalną, to może być wpływ na kulturę rozmowy w Polsce,
Tak.
na kulturę uprawiania psychoterapii w Polsce. Dla mnie, wiesz, duchowość to jest sięgnięcie po coś większego niż ja sama jestem. To jest wyjście poza ego, poza to, że to jest tylko o moim cierpieniu i tylko o moim bólu. I takie, wiesz, tak naprawdę duchowość to jest dla mnie takie zasiewanie ziarenek, które nie wiem, kiedy wykiełkują, i nie wiem, czy wykiełkują, i nie wiem, kto je napotka, ale równocześnie ja będę wkładać teraz wysiłek, żeby je zasiewać, bo to jest coś, co pozwala mi przetrwać tę właśnie to, co tam w tym cytacie było rzeczywiście opisane, tą defragmentację, ten zamęt. I wiesz, jak to ująć w ten sposób, że to jest właśnie to zasiewanie ziaren, to jest dostępne każdemu, nawet teraz, wiesz, nawet jeżeli ktoś nas teraz słucha, on nie musi czekać na swoją kolejkę, wiesz, do poradni na psychoterapię, niech czeka. To w ogóle nie jest o tym, że psychoterapia nie jest ważna, ale wiesz, to pójście w kierunku ważnych dla mnie wartości mogę uskuteczniać teraz, dokładnie teraz, w tym momencie.
I to jest jakoś, dwie rzeczy mnie zatrzymały w tym, co powiedziałaś, więc wrócę do nich. Pierwsza znacznie łatwiejsza. bo to jest o sensie i powiedziałaś o aniele stróżu. I oczywiście, że anioł stróż no jakoś wiąże się z wiarą katolicką, ale pamiętam takie spotkanie, kiedy byłam na spotkaniu i prowadzący mówi tak, a teraz sobie wyobraź, że za tobą stoi anioł stróż. Bez względu na to, czy w niego wierzysz, czy nie wierzysz, ale że jest kimś, kto jest zawsze z tobą, za twoimi plecami. I ja sobie pomyślałam, rety, jakie to terapeutyczne, bo przecież to jest o tym, czy ktoś jest po mojej stronie i czy jest zawsze ze mną. No i tam go sobie wyobraź. No i ja weszłam w to ćwiczenie, to było niezwykłe. I sobie pomyślałam, mój jest taki wielki, taki gruby, taki puchaty, taki, że mnie całą zasłoni tymi skrzydłami. I posłuchaj, to jest niezwykłe. I sobie pomyślałam, no jak mam kogoś takiego, to zawsze będzie miękko i bezpiecznie. I że ja bym strasznie chciała takich skrzydeł doświadczyć. I dopiero teraz mi się to składa, że 2 tygodnie temu napisał do mnie człowiek, który mówi, bardzo chciałbym pani zrobić zdjęcia, mam takie skrzydła. I wysyła mi zdjęcia. I ja sobie myślę, to są skrzydła mojego anioła stróża w ogóle, wiesz, z tego wyobrażenia. I jakoś tak, kiedy mówisz o duchowości, to, bo to jest trudne, to jest ulotne, ale to dzielimy się dzisiaj sobą, ale że to są właśnie te kawałki, które intelektualnie one są niemożliwe do wzięcia. No jak to się wydarzyło, że ja tam siedzę z tym puchatym, jakiś obcy gość chce mi zrobić zdjęcia i on mi pokazuje dokładnie te skrzydła. I że to jest ten element duchowości, że rzeczy się dzieją, kiedy my zaczynamy ufać, właśnie ufać, że jest coś poza ludźmi, którzy są jacyś, i że jest jakaś rzeczywistość, która może mnie, no właśnie, otulić tą miękkością i bezpieczeństwem. To by było coś z tego?
Tak. I to jest znowu, wiesz, z samego środka wiedzy o traumie, bo trauma szczególnie taka skumulowana albo chroniczna, taka niejednostkowa, na przykład tak jak wypadek samochodowy, tylko taka trauma, która sobie trwa w czasie i dostajemy wiele tych ciosów od życia,
O właśnie.
ona nas ograbia z czegoś takiego, co zostało nazwane, wiesz, ta nazwa nie przynależy tylko do psychologii, ale powiedzmy, że psycholodzy to nazwali jak taka bazalna ufność
O
wobec
właśnie.
siebie samego, wobec drugiego człowieka i wobec życia, świata jako takiego. I teraz ten aspekt duchowości, tego bycia zaopiekowanym. Wiesz, psychoterapia to, przynajmniej niektóre to włączyły, tak trochę na zasadzie techniki. Czyli na przykład pracuje się z wewnętrznym opiekunem. Albo ogląda się swoje takie najtrudniejsze części wewnętrzne, na przykład swojego wewnętrznego krytyka, takiego wiesz, wewnętrznego napastnika nawet. Przyglądasz mu się z pewnej odległości i pytasz się go, jaką ty masz dobrą intencję wobec mnie? O co chodzi w tym twoim
Po
atakowaniu mnie?
atakowaniu, tak.
I na jednym z kursów terapii traumy, na kursie systemowym, dużo pracowaliśmy z tymi takimi napastliwymi częściami i powiem ci, że w tych doświadczeniach okazywało się, że te napastliwe części, jak im dajesz przestrzeń, jak im pozwalasz się wypowiedzieć, one zmieniają się w twoich wewnętrznych opiekunów. Te części się nawet zmieniają tak jakby fizycznie w twojej wyobraźni. Więc wiesz, terapie trochę wzięły ten aspekt duchowy, no tak jak umiały i włączyły go jako techniki, ale w ogóle to poczucie, że ktoś się mną opiekuje, albo że jest jakiś sens, jest jakaś esencja, do
To
której
coś jest stałe, prawda?
to może
Niezmiennie.
pozwolić mi odzyskać tą bazalną, podstawową ufność wobec siebie, wobec innych i wobec świata, a wiesz, w naszym systemie wewnętrznym tak naprawdę jest to samo. To znaczy, ja nie mogę mieć bazalnej ufności do siebie, jeśli nie mam tej bazalnej ufności wobec innych ludzi, jeśli nie mogę mieć ufności wobec życia, jeżeli czuję się zagrożona ze strony innych ludzi lub siebie samego. Więc wiesz, to dla rozumu to są różne organizacje, różne warstwy, ale wewnątrz to jest wszystko bardzo mocno powiązane, więc mam wrażenie, że właśnie ci wewnętrzni opiekunowie, czy to będzie anioł, czy to będzie, wiesz, ja mam na przykład tu, nawet mam teraz, mam swojego Dobermana. Ja nie lubię nawet tej rasy. Ja jestem absolutnie fanką i wieloletnią przyjaciółką wielu psów, w tym mojego Miszki obecnego. Ale ja nie, wiesz, jak widzę Dobermana na ulicy, to nie mam takiego, muszę pogłaskać, czy wiesz, to chciałabym mieszkać z takim psem, ale gdy ja pracowałam ze swoimi różnymi trudnościami związanymi z ufnością, to pojawiała się zawsze postać Dobermana. I to jest moja figura chroniąca. Oczywiście nie chcę tego zrównywać, wiesz, z aniołem, czy nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł urażony, ale dla mnie to jest instancja, która mnie chroni.
Tak, ale rozumiem, że tak sprawdzam, że kiedy mówimy właśnie o duchowości w traumie, to mówimy o pewnego rodzaju wierności. Czyli że jest coś lub ktoś, kto jest wierny, niezależnie od tego, co się teraz wydarza. I mam taką myśl, jak teraz rozmawiamy, że zwłaszcza to dotyczy, nie wiem, czy zwłaszcza, to ty mnie popraw, ale tych traum takich długodystansowych, czyli tych trwałych, czyli wyobrażam sobie dziecko, które od małego jest bite, albo dziecko, które od małego jest upokarzane, albo dziecko, które rośnie w domu, w którym no, jest w ogóle przemoc psychiczna i fizyczna i to trwa w procesie. To nadanie sensu tej historii, że ona była jednak po coś i to, co ty przepięknie piszesz w tej książce, Powrót do ciała, to zobaczenie tego, że skoro przetrwałam, to znaczy, że musiała być we mnie jakaś miłość do życia. Tak? To jest to freudowskie eros, które jest zawsze silniejsze niż Thanatos, czyli oni nie mogli mnie złamać, ale to coś mi musiało tę siłę dawać, że gdzieś to było po coś i my już wiemy, że kiedy my nadamy sens cierpieniu, i teraz uwaga, nie chodzi o to, że to się miało wydarzyć, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby to się nie wydarzyło, ale że to było po coś i czemuś służy właśnie w procesie i że to jest o jakiejś wierności, dopiero pozwala jakby się integrować. Dobrze to jakby tak nazywam?
Wiesz co, to słowo wierność jest bardzo ciekawe, ja je sobie, wiesz, obracam w głowie, bo rzeczywiście jest coś takiego w przechodzeniu przez traumę, że jeśli ja mogę zachować chociaż minimalne poczucie spójności, spójności rozumianej jako spójność mojej tożsamości, tego kim jestem, albo spójność mojego życia, o czym ono jest.
O właśnie.
Albo nawet na takim, wiesz, prostszym poziomie pewne rzeczy zostają takie same w moim życiu, mimo tego, że dzieje się bardzo w nim źle, zwłaszcza właśnie w tych podłużnych, takich długich traumach, to będzie to działało jako czynnik chroniący dla nas i będzie zmniejszać się prawdopodobieństwo, że trauma przerodzi się z automatu w straumatyzowanie. I teraz jak myślę o tym właśnie poczuciu zaopiekowania albo poczuciu łączności z czymś, co jest większe ode mnie. I to może być moja wiara, to może być moja misja. Jest taka przewspaniała naukowczyni, chyba Jill Bolte Taylor, tak się nazywa, która badała mózg. I badała chyba zresztą mózgi schizofreniczne, osób ze schizofrenią i ona sama przeżyła udar. I przestała mówić, przestała nawet myśleć słowami. No, przestała na moment funkcjonować w rejestrach takiej, wiesz, pełnego bycia człowiekiem, bo nie mogła się komunikować, nie mogła się ruszać. Ale jak ona już się zorientowała, że ma ten udar, bo szybko mogła to jako, wiesz, specjalista rozpoznać o wiele szybciej niż może ktoś, kto nie miał tego, wiesz, takiego naukowego backgroundu, to ona miała taką myśl, to jest przewspaniałe, że ja mogę tego doświadczyć, bo moją misją jest właśnie to, że ja mam oglądać ludzkie mózgi, żeby pomóc tym mózgom i tym ludziom, tak, którzy, no wszyscy miewamy pewne problemy z naszymi mózgami, takie lub inne, żeby im się łatwiej żyło. I ona ma taki wykład TED, wiesz, ten króciutki wykład, taki inspirujący, ale ona opowiada o tym, jak to jej poczucie tego, że ona może być częścią większą niż ona sama i że to jej jednostkowe cierpienie, które no myślę, że było ogromne, no niewyobrażalne dla mnie, takie
Tak.
wiesz, bycie zamkniętym w takiej klatce swojego ciała i niemożność opowiedzenia o tym, ale ona wiedziała, że ona wyjdzie, znaczy nie wiedziała, czy wyjdzie z tego, ale jeżeli wyjdzie, to wyjdzie po to, żeby to wykorzystać do mówienia o tym. I wiesz, co jest ciekawe? Że ona opowiada o tym, że jak była w tym stanie bez słów, to była w kontakcie nie z koszmarem, nie z demonami. Ona miała łączność z czystą miłością, akceptacją, przynależnością i takim poczuciem bycia całością. I wiesz, ja obejrzałam ten jej wykład. I pomyślałam sobie, o mamo, to jest cały czas dostępne dla nas, ale no mamy, wiesz, język, mamy doświadczenie, mamy wspomnienia, które nas blokują przed dostępem do tego. A to by było tak niesamowite, gdybyśmy chociaż, wiesz, mogli 10 sekund tam spędzić, w tym stanie, w którym ona była.
Tak, i też myślę, bo to jest z kolei ważne, a propos, jeśli ja doświadczyłam procesu traumy, to zobaczenie, że jest jakiś większy proces, który się to wpisuje. Ja dopiero jak z tobą rozmawiam, sobie uświadamiam, że siedzę na jakichś pomarańczowo-brązowych historiach, choć ja tego nie zaplanowałam, bo jestem na swoim urlopie, po prostu wynajęłam apartament i naprawdę nie widziałam tych zdjęć. Bo my właśnie przygotowaliśmy coś, co się nazywa karty wierności słowa, i one są w kolorze pomarańczowym, wyobraź sobie, bo naszym pomysłem i ideą, jeszcze w ogóle zanim ja cię poznałam, było to, że musisz zobaczyć, że jest coś więcej i bardziej, i że są historie, w których ludzie doświadczają obietnicy miłości, i ta miłość się wydarza, choć po drodze są straszne rzeczy. I dla mnie to jest istota duchowości i tego sensu. I tutaj Frank, którego obie kochamy, na którego ty się powołujesz, bo to jest coś, co pozwala potem mnie nienawidzić. Myśmy chwilę rozmawiały wcześniej, chcę o tym powiedzieć, że dlaczego ludzie nienawidzą i dlaczego my doświadczamy hejtu? Bo oni prawdopodobnie są zanurzeni w tym cierpieniu, którego nie rozumieją, w związku z tym. Jakby muszą oddać to cierpienie. Natomiast jeżeli nadamy cierpieniu sens, co nie znaczy, że powiemy, że ono ma być, bo ja jestem ostatnią, która mówi, że ono się nam należy, to my wtedy jesteśmy w stanie wychodzić do miłości, bo rozumiemy, że właśnie tylko miłość może nas z tego wyprowadzić. Ty to przepięknie nazywasz.
Co to, no mam ciarki, bo tak już myślę sobie w różnych momentach i z życia mojego i też mojego studiowania życiorysów, bo wiesz, no mnie naprawdę ciekawią ludzkie losy. I to szczególnie mnie ciekawią losy ludzi, którzy przetrwali i to przetrwali w takiej jakości, tak to może nieładnie nazwę, ale no w takiej esencjonalności swojego życia jak Viktor Frankl.
Tak.
I ostatnio też byłam na urlopie, skończyły mi się wszystkie drukowane książki, zaczęłam masowo nabywać książki na czytnik i przeczytałam biografię Marszy Linehan. To jest
Okej.
twórczyni nurtu terapii dialektyczno-behawioralnej. To jest jedna z terapii trzeciej fali, taka bardzo, bardzo akceptacji, o takim najpierw uznaniu siebie, zanim zaczniesz siebie zmieniać, ale też tam jest dużo takiego treningu, jak funkcjonować lepiej. Bardzo się sprawdza w pracy z osobami z doświadczeniem jakichś targnięć się na życie, ale też zaburzeniami osobowości, u osób z zaburzeniami osobowości borderline. I mówię o tym dlatego, te technikalia, bo Marshall Linehan, mając naście lat, z takiej prężnie działającej uczennicy, wielkie plany, studia wyjazdowe, ona wylądowała w szpitalu psychiatrycznym o jakimś takim najgorszym, nie wiem, rygorze. Tam przeszła piekło. No, praktycznie szpitale ją przekazywały jeden do drugiego, bo nikt nie mógł sobie z nią poradzić. Ona była w stanie takim, że albo niszczyła siebie, albo niszczyła innych.
Ciekawe, że używasz słowa piekło, prawda?
Tak, i to w ogóle, wiesz, jak ja przeczytałam tą książkę i zobaczyłam, że ona pisze o tym, że jeśli wyjdę z piekła, to poświęcę całe moje życie temu, żeby pomóc takim osobom jak ja, bo jeśli mi się udało wyjść z no, najgłębszego piekła, jakie można sobie wyobrazić, to możliwe, że tobie też się uda i całe jej życie. Ona teraz, z tego co wiem, no już nie jest tak aktywna zawodowo, już wiesz, no już doświadcza starości i pewnie różnych tam trudności związanych ze starością, ale ona, ten napęd, jaki ona dostała poprzez tę obietnicę daną samą sobie, i ona nawet używa tego słowa a propos wierności, ona używa tego
Tak.
słowa obietnica,
Obietnica,
że
czyli
jeśli ja
wierność.
wyjdę z tego piekła, to ja z tego zrobię coś dobrego. I wiesz, ja moją książkę zadedykowałam wszystkim, którzy kiedykolwiek przechodzili przez piekło, więc ja miałam takie, wiesz, to jest aż niesamowite. Wiem, że to może nie jest oryginalne słowo, ale wiesz, ja miałam takie, Boże, ja bym chciała z nią o tym porozmawiać, bo to często jest, wiesz, to nie jest tak właśnie, że ktokolwiek by chciał wylądować w szpitalu psychiatrycznym, wiesz, przypinany pasami, doświadczając elektrowstrząsów, które ona akurat bardzo, bardzo źle wspomina, mimo że tam gdzieś medycznie wiem, że ta opowieść o elektrowstrząsach jest szersza może niż ta taka popularna, ale ona mówi, no, to było piekło i teraz nikt by sobie nie życzył tego piekła, ale jak już w nim jesteśmy, to możemy go wykorzystać jako dźwignię do czegoś dobrego.
I to jest, no właśnie, i to jest ten element duchowości w terapii, terapii traumy, ale w ogóle w terapii, że jest coś więcej niż człowiek, który złamie obietnicę, który w pewnym momencie nie będzie wierny, bo zdradzi, tak? I to jest coś, co nam pozwala nie zanurzyć się w złu. Dlatego ta duchowość jest tak ważna. Wrócę do tego
Tak,
kawałka, który
tak.
napisałaś. Rytuał przejścia od starego do nowego, od ciemności do światła. I ja bym chciała, żebyś powiedziała jeszcze, co to znaczy w terapii traumy wychodzić do światła.
Wiesz co, pierwsze, co myślę teraz, jak mnie o to pytasz, to po pierwsze jest to jakiś ruch. To wyjście jest właśnie wyjściem też z zamrożenia, bo w traumie to nie jest tak, że każdy doświadcza zawsze stanu zamrożenia, takiego albo fizycznego, albo egzystencjalnego, ale to jest częste. Że jestem tak naprawdę w takim trybie przetrwania. Bardziej odtwarzam pewne strategie radzenia sobie, które się zapisały w moim systemie dawno temu, albo niedawno, ale w każdym razie w momencie traumatycznym, niż tworzę, niż decyduję, niż
O
jestem
właśnie.
sprawczy, sprawcza.
Czyli nie
Więc
wychodzę do życia, prawda? Bo nie mam tej obietnicy życia po prostu.
nie, to tak, wiesz, przychodzi mi do głowy jako pewna taka posturalna metafora, taki embrion. Jestem w takim zwinięciu, chronieniu się, niekontaktowaniu się ze światem. I tak jak mówię, to czasami może mieć formę dosłownie fizyczną. To znaczy, jestem zamrożona, nie mogę się ruszyć, nie mam siły, żeby się ruszyć. Albo mam tak napięte mięśnie, że nie. No, ruch sprawia ból. Albo może to być też utknięcie, znieruchomienie na poziomie egzystencjalnym. Nic nie zmieniam, tylko nadpisuję, wiesz, trochę jak Dzień Świra. Świetny film, myślę też, jakby go tak
Tak,
rozumieć z
to
poziomu
prawda.
właśnie i duchowości, i traumy,
Tak,
i wielu
tak.
innych.
No bo nie mam nadziei, posłuchaj, no utknęłam w
Tak.
dolinie śmierci.
A jeszcze chyba ciekawszy w ogóle pod tym kątem jest Dzień Świstaka, myślę.
Tak, to
O tym
prawda.
właśnie, jak on zmienia, jak on widzi siebie nagle, że on może coś komuś dać, nie? A nie
Tak.
tylko grać do tej swojej bramki. No ale w tym wyjściu w stronę światła jest, myślę, po pierwsze właśnie ruch. I to czasami jest ruch fizyczny, czasami to jest po prostu ruch myśli. Myślisz, zaczynasz myśleć inaczej, albo wiesz, to jest to pytanie terapeutyczne, czy można o tym pomyśleć inaczej? Czy można na przykład pomyśleć o tym tak, jakbyś pomyślał o tym za 10 lat, gdy ta trudność już będzie za tobą? Więc wiesz, to jest takie dosłownie uruchomienie albo wewnątrz, albo na zewnątrz. No ale jest też ten element światła i to jest tak, że my, dla mnie, wiesz, tak jakby to wziąć na to podwórko terapeutyczne, to jest element wartości.
O, właśnie.
To jest
Bo
i to.
wartość świeci, nie? Że diament
Tak.
świeci. No, to jest fajne, ładne bardzo.
I wartość też dla mnie to jest czasownik. Wiesz, to nie jest Bóg, honor, ojczyzna, mimo że każde to mogą być moje wartości, tylko ja je bardziej robię.
Robię, dokładnie.
Nie? Wartości są czasownikami i ja jako osoba, która żyje w oparciu o moje wartości, też jestem tym czasownikiem. I to jest czasami cały ten proces w terapii. Co jest dla ciebie ważne?
Ale wiesz co, tak mi się to klei teraz. Bardzo inspirujące jest to, co mówisz, że jeżeli wartość jest czasownikiem, to to, co mnie ratuje na poziomie egzystencjalnym, jest to, że ja zaczynam być wartością, bo ja zaczynam świecić światłem. Wiesz, bo jeżeli ja realizuję ważne dla mnie wartości, to mi wraca życie. I ja mam, wiesz, mnie to zawsze porusza, jak ludzie mówią, ale czy ja mam coś mądrego do powiedzenia? I kiedy zaczynają mówić, to ktoś podchodzi i mówi: kurde, dziękuję ci za świadectwo, bo to mi dało nadzieję, że ja mogę też to zrobić, albo że ja mogę być inaczej. I ostatnio był, aż mnie to zatyka, dlatego pochrząkuję, bo to bardzo poruszające jest. Był ostatnio u mnie na warsztacie taki, no, mężczyzna po 40, który już był któryś raz. No i zrobił niezwykły swój proces taki w ogóle życiowy. I ludzie mu mówią, wiesz, tak ci zazdroszczę, jak żyjesz, kim jesteś i tak dalej. A on mówi, no nie powiedziałem wam, ale jestem narkomanem, alkoholikiem i generalnie 3 razy już byłem na skraju życia. I ktoś mówi, Jezu, to z tego można wyjść. On mówi, no można. A on mówi, to czemu częściej o tym nie mówisz? A on mówi, bo nie pomyślałam, że to dla kogoś ważne. I wtedy ta dziewczyna powiedziała, ale właśnie zapaliłeś mi światełko nadziei. To jest niezwykłe, wiesz, jak ty to teraz mówisz, że kiedy my właśnie jesteśmy w zaufaniu do tego, że jest nadzieja, a nadzieja to zaufanie, że dobre życie jest możliwe, że dobro jest we mnie złożone, że jest coś więcej niż ja sama, to ja mogę też być światłem dla ludzi po prostu.
I zobacz, że nie wiesz, kiedy to ziarenko zasiejesz,
Tak.
bo tam jest jeszcze ten aspekt czasu,
Tak.
że wiesz, w traumie albo w utknięciu, w uzależnieniach też mamy wiele traum. Wiesz,
Tak.
zawsze się spotykam z ludźmi, którzy pracują z osobami uzależnionymi, to oni mi mówią, mówimy jednym językiem, tak
Tak.
naprawdę o tym, jakby ty mówisz o traumie, my mówimy o uzależnieniach, ale mówimy tak naprawdę o tym, jak ludzie sobie radzą ze zranieniami. Więc wiesz, w traumie, w uzależnieniu, w depresji, wielu z cierpień ludzkich mamy do czynienia z utknięciem, z
Tak.
zatrzymaniem się, z zablokowaniem, z nieruchomieniem. I teraz nadzieja jest o tym, że jest coś więcej niż ten moment, że że ten czas też minie i możliwe, że on nie zawsze będzie działał na moją korzyść. To nie jest taka bajkowa opowieść, ale że ja już teraz mogę. w jakiś sposób dbać nie tylko o ten moment tu i teraz, ale o ten moment, wiesz, za godzinę, za 2 dni, a może za 200 lat.
Że ja mogę wyruszyć w drogę światła, bo to jest ważne,
Tak.
nie? Że tak sobie myślę, że to są, bo ty ładnie powiedziałeś o tej warstwie myślowej, że ja też mam wybór, czy ja sobie mówię, idę przez ciemną dolinę, czy ja sobie mówię, wyruszam w drogę światła. I że to też jest decyzja, bo ta myśl mnie do czegoś zaprasza, ale to wyruszyć oznacza ruszyć. I ja nawet ostatnio byłam na warsztacie z moją ukochaną nauczycielką metodą Anny Halprin. I tak sobie uświadomiłam, że mam taką złość do takich osób, które mówią, jak ci jest źle, to ty zawiń się w kocyk i nikt cię nie widzi. I żeby było jasne, chodzi o tę warstwę otulającą i tą opieki, ale zastyganie, my już wiemy, że zastyganie jest czymś najgorszym. I to jest ciekawe, że już musimy lądować czasowo, ale że powiemy o tym przy relacjach może, bo mamy drugą rozmowę o relacjach, ale to chcę zaakcentować teraz, że kiedy my, wiesz, jesteśmy w traumie, to mamy to poczucie wyjątkowości cierpienia, ale wyjątkowości w sensie gorszości,
Tak.
że to wy tego nie przyjmiecie, wy tego nie utrzymacie. I my się wycofujemy z relacji, czyli tak jakbyśmy wychodzili ze światła do swojej ciemności. I to nas bardzo zabija, że i znowu tutaj duchowość nam pomaga, że jeżeli ja mam zaufanie, że jest ktoś, kto się mimo wszystko opiekował, to zadziała. Wiesz, kurczę, strasznie to jest inspirujące ta rozmowa z tobą, bo nie wiem, czy ty znasz opowieści z Narnii, ale jest takie opowiadanie. Tak, miałam nadzieję, że znasz.
Tak.
Jest opowiadanie, jak koni jego chłopiec, kiedy szasta biegnie. I się strasznie denerwuje, że lew mu cały czas tam dyszy za tym i mówi, jaki okropny jest ten lew, dlaczego on właśnie tak cały czas dyszy, czemu on mnie popeprzy, on mnie w ogóle tu straszy. I rano spotyka Aslana, który właśnie był tym lwem i on mówi, zobacz. I okazuje się, że on biegł cały czas urwiskiem i że gdyby ten lew nie dyszał, i go tam czasami nie szturchnął, to on by po prostu spadł z urwiska, bo była noc. I myślę sobie, zobacz, jak to się składa, nie? Niesamowicie w to, co ty powiedziałaś, że no, ten mój wewnętrzny czasami obiekt, który uważam za trudny, on mnie chroni, ale to można zobaczyć tylko w świetle całości. Zobacz, co przebiegłaś, zobacz, gdzie jesteś, zobacz, ile dobra się wydarzyło.
I też taka szersza opowieść jest często potrzebna,
Tak.
jeżeli przechodzimy przez coś bardzo trudnego, a umysł traktuje mroczność jak narkotyk. My mamy taką naturalną
To mocne
inklinację do
jest.
tego, żeby się skupiać na tym, co w przeszłości poszło nie tak, co w przyszłości może pójść nie tak. Kiedyś byłam na takim odosobnieniu medytacyjnym z Marian Benson. Ona jest mistrzynią Zen, ale też uczy psychoterapii. I ona powiedziała tak: uważajcie w medytacji i w życiu, gdzie wędruje wasza uwaga, bo uwaga niezagospodarowana waszą intencją pójdzie w traumę. Ona wróci do traumy. I ja do dziś trochę dyskutuję z tym zdaniem, bo ja nawet jak się, wiesz, od najmądrzejszych osób uczę na świecie, i w Polsce, i wszędzie. Ja zawsze to, wiesz, filtruję przez siebie, ale nie wiem, czy tak zawsze jest, ale poczułam coś bardzo głęboko, jak ona to powiedziała, że niezagospodarowana intencją uwaga ucieka w mrok.
Ja się z tym zgodzę, bo to jest na poziomie psychicznym i duchowym, bo to jest ten moment odłączenia pod tytułem Nie jesteś wart kochania, więc musisz zostać sam i wszyscy cię opuszczą. Dlatego duchowość wtedy i ten temat jest ktoś, kto mnie nigdy nie opuści i nie opuścił, i jest ktoś, kto zawsze był i będzie, jest tym tą cieniutką nitką światła, która jest ratująca. Bo to mi pozwala przynajmniej na poziomie, wiesz, takim intencjonalnym powiedzieć sobie, mam do kogo wyjść. Nie? Więc to jest jakoś, ja się z tym zgadzam bardzo, bo to właśnie są te dwa elementy, w którym byłoby komuś wygodniej odłączyć nas od tego, bo wtedy my jesteśmy łatwo zarządzalni po prostu, też tak na poziomie, wiesz, takim ludzkim.
Jesteśmy w przetrwaniu, a wtedy wszystko się takie aktywuje w naszym zachowaniu. Bardzo zero-jedynkowe, bardzo gwałtowne. Niezwykłe, tak. No widzisz, nie, to światło jest, myślę, taką bardzo płodną kategorią w myśleniu, i tak jakoś też mam dużo teraz, wiesz, dużo przemyśleń, ale to może nam wejdzie
Na kolejną rozmowę.
na
Czy jest
kolejną.
coś, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy dzisiaj?
Wiesz co, chyba, żebyśmy my wszyscy, bo to nie, ja nie jestem rozłączna od tego, żebyśmy zobaczyli, co nas teraz blokuje. W tym momencie, przed zobaczeniem, że jesteśmy częścią większej całości i że natura i natura też ludzkiego umysłu nie zna do końca stanu rozłączenia. My jesteśmy wszyscy połączeni.
Tak.
Tak, i tak wiesz, tak dosłownie jesteśmy wszyscy połączeni. Człowiek nie istnieje bez innych ludzi i nie istnieje też wewnętrznie bez innych ludzi, więc i bez tych innych warstw. Więc co nas teraz blokuje przed tym poczuciem przynależności do czegoś większego niż my sami? To by
Tak.
było jakieś takie ważne pytanie dla mnie. Ja sama sobie je też chyba zadam.
Ja bym dodała, jakoś to było bardzo inspirujące dla mnie, co powiedziałaś, że i to wiedziałam, ale jak ty to mówisz, to jakoś mnie to na nowo zatrzymuje, żebyśmy oddzielali duchowość od religijności i patrzyli na duchowość jak na bycie w relacji miłości. I że miłość jest czymś, co nas ratuje niezależnie od tego, co się wydarza teraz, wydarzyło czy wydarzy. I to zdanie bardzo z nim zostaje, że to jest o odzyskiwaniu wewnętrznego zaufania, że jest ktoś lub coś, czemu ja mogę ufać, niezależnie od tego, co się dzieje. Bo w dobie różnych historii związanych również z Kościołem, to jeśli my skleimy religijność z duchowością, to należy albo można odrzucić. Natomiast jeśli zobaczymy, że tak naprawdę chodzi o miłość i o to zaufanie, że jest bezpiecznie, to jest ten element, który może nam pomóc wychodzić po tej naprawdę cieniutkiej nitce światła. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję też.
Kiedy człowiek zawodzi, warto zobaczyć, że jest ktoś, kto jest wierny, bliski i zawsze się opiekuje.
Dlatego chcemy Ci pokazać, że jest ktoś, kto jest wierny pomimo różnych historii Twojego życia.
Ważne dla nas było, żebyś zobaczył, że historia, która jest przeszłością, może mieć kontynuację w teraźniejszości.
Bardzo podobne problemy przeżywali ludzie wszystkich czasów, i Starego, i Nowego Testamentu.
Okazuje się, że mimo tego, że problemy są podobne, to mamy inne oczekiwania co do zaspokojenia potrzeb. Czasami opieka będzie odpowiedzialnością za siebie, a czasami może ona wyrażać się w dbaniu o czyjeś bezpieczeństwo i dobrostan.
Chcemy Cię zaprosić, żeby w różnych biblijnych historiach, i tych ze Starego Testamentu, i tych z Nowego Testamentu, odkrywać to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom.
Każdy z nas nosi w sobie jakiś kamień, jakieś utknięcie, trudność i kryzys. I wiesz, możesz nadać mu lekkości przez to, że zobaczysz, jak poradzili sobie inni, jak Pan Bóg spełnia obietnice, jak jest wierny człowiekowi i jak jego wierność uczy nas zaufania do siebie i do świata i do drugiego człowieka.
Chcemy Cię zaprosić do spotkania ze Słowem, abyś dzięki przyjrzeniu się historiom biblijnym odkrył, że On jest zainteresowany każdym aspektem życia, także Twojego.
Tworzymy miejsce, które chcemy nazwać mądrą duchowością. Mądrą, czyli taką, która rozpoznaje to, co służy człowiekowi i to, co go buduje. Zapraszamy Cię serdecznie. Agnieszka Kozak.
Ksiądz Marek Ludwik.